czytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Też nieraz kupujemy. Jak są co roku właśnie w Strzelcach organizowane. Ostatnio też kupiłam powidła. Te warzywa też były na tym. Przywiozłam duże kapusty. Okazjonalnie raczej.
Jak chodzę na rynek, to kupuję czy ziemniaki, czy marchewkę. No, zawsze się staram od jednego kupować. Od rolnika, który przywozi to. I sam to sprzedaje. No. No, wierzę mu, no tak mówi. No, czy tak naprawdę jest, to też nie jestem przekonana do końca. Do tej pory się jeszcze nie zawiodłam. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Z miodem to się spotkałam, ale z takimi innymi produktami to raczej nie.
No naturalnie można jeść wysoko przetworzone produkty. Ja pamiętam to mleko prosto od krowy, to wyroby, które robiliśmy w domu.
Przy produkcji tego typu wyrobów, jak szynka polska, no, to nawodnienie często sięga prawie 100%, czyli praktycznie z kilograma mamy 2 kilogramy szynki, z kilograma surowca, fosforanów czy tych innych koncentratów, które absorbują wodę.
No różne dodatki w tej chwili się stosuje. No, są to zarówno białka pochodzenia roślinnego, białka pochodzenia zwierzęcego, jak i również różne dodatki skrobiowe. No jak karageny, no z wodorostów pochodzą. Karageny lecą do hydrokoloidów. Jak sama nazwa wskazuje, no hydrokoloidy to wiążą tam wodę i stosowane są głównie w celu polepszenia związania wody, no jak i poprawy konsystencji. Również te wszystkie dodatki są wyczuwalne. Oczywiście, no, jeżeli są to wędliny wysoko wydajne, no to już w nazwie mają tam, nie można mówić, że to jest wyrób taki, jak normalnie powinien być. Natomiast jeżeli to za duże są te dodatki w innych wędlinach, no to na pewno są niżej oceniane. Wędlina, w której jest tylko woda i właściwie bez smaku. Natomiast pojawiają się już szynki, które nie mają takiego dużego naszczyku i wtedy one chętnie są kupowane.
Tak zwany postęp techniczny w zakresie fałszowania żywności jest niezmiernie duży i szybki.
No cóż, każdy pytać może, a dziś będziemy odpowiadać na pytania dotyczące zwłaszcza jedzenia. Czy wiemy, co jemy, czy sprawdzamy, jak ewentualnie to sprawdzać, co jest na rynku, jaki mamy wybór ewentualnie. Ja, Andrzej Krystek, witam Państwa, będę pytał właśnie moich gości, jak również i nasi słuchacze mogą ich zapytać za pośrednictwem telefonu. W studiu jest pan Waldemar Sińko, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i pan Marek Szczygielski, poprzedni wieloletni właśnie inspektor wojewódzki tej jakości. No i jednocześnie dodajmy, że ekspert smaku, bo wieloletni już przede wszystkim członek jury różnych konkursów smakowych, w tym także i na Festiwalu Smaku w Grucznie. Zatem pytamy, co jemy i czy wiemy, co jemy i jakie wnioski wynikają z kontroli, bo nad tym wszystkim czuwa Inspekcja Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych, dawniej zwana PCPAR-em. Pan Marek pamięta jeszcze, kiedy był właśnie tym wojewódzkim inspektorem PCPAR-u. Teraz to jest tak zwany WIHEJSTER w skrócie. W każdym razie, czy wiemy, co jemy? Jakie wnioski wypływają przede wszystkim właśnie z pracy inspekcji, z tych kontroli, które przeprowadza codziennie? Pan Waldemar Sińko.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja się cieszę, że rozmawiamy właśnie o jakości handlowej. Mówię, w mediach przewija się przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne żywności, które jest bezpodstawne, ono musi być, ale dobrze byłoby, żeby to, co jemy, nie tylko było bezpieczne, ale wysokiej jakości handlowej. Za tym idzie, wyjdą walory smakowe. Oczywiście ten smak najlepiej będzie, jak będzie pochodził od dobrego surowca. Zatem jakość handlowa, to musimy wiedzieć, że to są oczywiście cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości mikrobiologicznych, organoleptycznych, jak i również fizykochemicznych, ale również są to te trzy elementy, o których trzeba mówić. Jest to prezentacja, oznakowanie, jak i również opakowanie. I tu zachęcam wszystkich konsumentów, żeby przede wszystkim kupując towar, kupując go zmysłami, również zwracali uwagę to, co się znajduje na etykiecie. To jest tak zwana deklaracja bezpośrednia producenta.
Ale z kolei właśnie producent i handlowcy oczywiście są jakby między młotem a kowadłem, ponieważ towar musi być tani w miarę, by był pokupny, prawda? A jednocześnie musi oczywiście spełniać wszelkie wymagania jakościowe. No, to nie jest tak łatwo zrównoważyć oczekiwania konsumenta co do jakości, jak i co do ceny. I z tym od początku, od wielu, wielu lat, jeśli nie wieków, producenci, sprzedawcy mają do czynienia i muszą właśnie sprzedawać dobry towar, ale jednocześnie jak najtaniej. Pan Marek Szczygielski.
No, rzeczywiście w społeczeństwach mniej zamożnych, do jakich ciągle niestety jeszcze się zaliczamy, kwestia ceny ma istotne znaczenie, ale w każdym społeczeństwie analizuje się głównie, dokonując wyboru zakupu, przy zakupach, takie dwa elementy, jakość i cenę. Problem jest w tym, jeżeli ta jakość jest podana w sposób czytelny, jasny dla odbiorcy, bo jeżeli nie, no to zaczynają wchodzić w grę inne czynniki, no tak zwane, nie chciałbym obrażać marketingowców, ale taki marketing opacznie rozumiany, że no, wmawiamy ludziom, że coś kupują dobrego, a to nie jest akurat takie dobre. Takim dobrym przykładem są na przykład wędliny, że wędliny wysokowydajne. Jeżeli
ktoś... Słyszeliśmy właśnie w ankietce, co się dodaje, żeby one były tańsze.
No tak, to jest proces czy technologia znana już od wielu lat, udoskonalana zresztą ciągle, ale chodzi o to, że tak, jeżeli wiemy, jak powstaje dana wędlina i że pojęcie wysokowydajna nie oznacza wcale, że jest, znaczy nie jest to pojęcie pozytywne z punktu widzenia konsumenta. Ja sam w pierwszej chwili dałem się nabrać na to, że jak wysokowydajna, to znaczy lepsze.
Coś lepszego.
A tu jeżeli...
Z mięsa więcej wędliny. Mało mięsa, tak, dużo wędliny.
No powiedzmy tak. I teraz jeżeli przeliczymy, za ile kupujemy kilogram czystego mięsa, to może się okazać, że w tej wędlinie wysokowydajnej kupujemy najdroższe mięso, a przy okazji bardzo drogą wodę kupujemy.
Najdroższa woda.
Tak, to jest najdroższa woda. To jest najtańszy składnik. Tą wodę trzeba czymś związać. Wędlinę później trzeba też dodać jej smaku, aromatu i do tego służą różnego rodzaju dodatki. Zaznaczam, one są dozwolone. Tylko jak są stosowane w bardzo dużych ilościach, to znaczy dopuszczalnych ciągle, ale w różnych grupach, one są dopuszczalne w swojej grupie, ale jak się sumuje, to się okazuje, że no niestety tak zwanej chemii, zbyt dużo chemii kupujemy.
Do tego jeszcze dodajmy utrwalacze wszelkiego rodzaju, które przedłużają żywotność.
No to,
że
jest,
tak powiem,
to jest z kolei też taki trend, który wymuszają głównie sieci handlowe, które chcą, żeby towar na półce mógł leżeć długo i dobrze, żeby dobrze ciągle wyglądał.
I niespecjalnie w lodówce.
I niekoniecznie w lodówce. I tu podam taki przykład, który niedawno spotkałem w sklepie. Łopatka soczysta. Jako wsięcie byłem przekonany, że to jest surowe mięso. Czyli łopatka tam na przykład do zmielenia na mielone. Mówię, może kupię, ale zastanowimy, dlaczego ona się nazywa soczysta. Przeczytałem etykietę i już wiem. Już jej nie kupiłem. Dlaczego? Bo tam było kilka procent wody plus cała paleta różnych środków zatrzymujących tą wodę. Czyli to nie było mięso.
Albo mięso, które wypłynęłoby z lodówki.
Pytanie, czy to jest legalne? No w świetle takich ostatnich interpretacji okazuje się, że nie. Bo ono, to oznakowanie wprowadza konsumenta w błąd. On myśli, że kupuje czyste mięso, a dowiaduje się, że kupuje mięso z dodatkami.
Nastrzyknięte to się tak nazywa. Tak?
Co prawda, tak. Co prawda producent malutkim druczkiem, jak pan redaktor zauważył, napisał wszystko, co tam jest. Jest
zadbał o swoje bezpieczeństwo prawne.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, jaki świetny chwyt marketingowy. Soczysta łopatka. Soczysta łopatka jest lepsza od łopatki przecież, nie? wszyscy chcemy
jeść. Samo mięso nie jest tak soczyste.
No mięso akurat jest soczyste. Mięso zawiera dość stosunkowo dużo wody. No. Ale i takich przykładów moglibyśmy podawać całe dziesiątki. Problem jest w tym przede wszystkim, że tak, inspekcje pilnują przepisów, a konsument powinien się posługiwać rozumem. Bardzo często na wielu produktach jest napisane wszystko, co dany produkt zawiera, tylko trudno to przeczytać. Albo nie chcemy czytać. To znaczy, niska cena to nas przekonuje i kupujemy. Ale zauważam, że coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na jakość i szuka produktów wysokiej jakości, pewnych, gdzie tych dodatków, których on by wolał uniknąć, jest albo ich nie ma wcale, albo jest ich minimalna ilość.
To jeśli chodzi o zafałszowanie w jakimś sensie produktów mięsnych, ale też pamiętam, że przez długi czas inspekcja walczyła z zafałszowaniem masła.
Tak.
W końcu wygraliście?
Tak, tu trzeba powiedzieć, że te zafałszowania też ewoluują. I inspekcje tak samo, ja jestem zdania, żeby tylko pozostawały ten jeden krok za fałszerzem, to już będzie nieźle. Prawdą jest, że w myśl przepisów masło to jest produkt, czy też tłuszcz mleczny do masła, bądź też tłuszcz mleczny do smarowania, to jest produkt, w którym nie może być żadnego innego tłuszczu roślinnego.
Ani zwierzęcego.
Ani oczywiście zwierzęcego.
Poza
tłuszczem z masła. Tłuszczem z masła. I zdarzały się dodatki, szczególnie tutaj chyba, co pamiętam, oleju palmowego, który był najtańszy. Wprowadzany był do masła, bądź też tłuszczów mlecznych do smarowania.
Było masło zafałszowanie.
Było to zafałszowanie. Nie wiem, czy nawet tańsze. Może i było tańsze. Na pewno zarabiał na tym ten, który fałszował. I tu trzeba mówić już o, jeżeli ta skala była powtarzalna, jeżeli raz go chwyciliśmy, drugi raz, to już nie mówiliśmy o jakimś tam incydencie, że to się zdarzyło, prawda? No trudno, zdarzyło się. To już był proceder i to już na pewno trzeba zakwalifikować jako ten element zafałszowania i również te kary wówczas były wyższe. I powiem szczerze, że obecnie przeprowadzane kontrole przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie tej grupy asortymentowej już tego elementu zafałszowania nie wykazują. Czyli już się sporadycznie zdarza, żeby ktoś fałszował tłuszczem roślinnym bądź też zwierzęcym innego pochodzenia.
I to trzeba powiedzieć, że to jest sukces inspekcji, bo skończyło się na masową skalę fałszowanie produktów mlecznych, bo to nie tylko chodziło o masło, ale również i sery.
Tak, oczywiście.
I tak jak tu kolega dyrektor powiedział, ten produkt wcale nie był dużo tańszy od tego uczciwego, natomiast producent, tłuszcz, olej palmowy jest znacznie tańszy od tłuszczu mlecznego, więc ten producent niesamowicie podnosił swoje zyski na tym procederze, ale źle się to dla niego skończyło.
Ale czy przynajmniej zaznaczał to w recepcie?
Nie,
ale... Była tak, że zaznacza się drobnym maczkiem w recepturze jakiś środek i to jest podkładka do tego, żeby
znaczy, jeżeli
wyjść...
byłoby to dozwolone, ale w maśle w ogóle nie jest dozwolone dodawanie takiego składnika. Tam musi być jednostka tłuszczowa, także to było... No zabronione, ewidentnie przepisy były, na szczęście są jednoznaczne, w tym zakresie było to zafałszowanie. Ale tu rola inspekcji było nałożenie kary pieniężnej oczywiście z tego tytułu, ale również nie ukrywam, że nagłośnienie pewnych rzeczy poprzez media, poprzez wzrost świadomości konsumenta, wydaje mi się, że przyczynił się również do tego, że ci, którzy chcieli w ten sposób nieuczciwie się dorabiać, zrezygnowali z tego, bo to się po prostu im już nie opłacało, bo medialnie, jak i również uskanymi karami, nie opłacało się de facto.
Bo... Ja zachęcam tylko słuchaczy, jeśli chcieliby zapytać naszych gości w studiu Polskiego Radia Pomorza i Kujaw o coś, a temat jest bardzo interesujący, bo dotyczy właściwie nas wszystkich żywności. Zafałszowań żywności, to proszę dzwonić 52 345 50 90. I wracamy do tematu.
to przytoczyliśmy tutaj przykład produktów mlecznych, ale to w każdej branży spożywczej no mamy z tym procederem do czynienia. I tak jak tu kolega dyrektor powiedział, staramy się być nie dalej niż krok za fałszerzami, bo za nimi raczej nigdy nie zdążymy, ale dobrze, że tylko krok. Nie zostajemy zbyt daleko z tyłu. Natomiast trzeba powiedzieć, że to jest ogromny problem, dlatego że produkcja spożywcza się coraz bardziej rozwija i uprzemysławia. I tutaj mamy ten dylemat, czy żywność przemysłowa jest dobrą żywnością, czy nie.
I wrócimy do tego tematu, jeśli można, bo odbiorę telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Janusz z Zielonki.
Witamy, witamy.
Proszę pana, o zdrowej żywności.
No nie tylko o zdrowej żywności, nie, chociaż to jest też hasło dość złudne, bo nie ma zdrowej żywności. Chociaż
nie ma właśnie.
Nie powinno być przynajmniej zdrowa, niezdrowa. Chociaż też możemy się zdrowo lub niezdrowo odżywiać, ale właśnie słuchamy pana, słuchamy.
Ja mam taką kwestię. Dlaczego są niedobre mięsa? Bo Niemcy, Duńczycy przysyłają nam 400 kilo, 300 kilo takie świnie, a od nas biorą 130, 150. I to jest w tym cały szkopuł.
No zahacza pan tutaj właśnie o technologię produkcji hodowli właśnie generalnie. Raz, tak. Również sposób żywienia ma na to wpływ, warunki.
A skąd ja to wiem? Ja to wiem od masaża z Władysławowa.
Tak, rozumiem.
I tam świetne wyroby robili dawniej. Świetne, no mówię panu. Palce lizać.
Z tego co wiem, to nadal robią właśnie w oparciu o surowiec polski z małych hodowli. Natomiast z tych wielkich hodowli te świnie są mniej otłuszczone, co prawda, no bo jest inna technologia żywienia, nie ma ziemniaków, nie ma tych tradycyjnych składników pożywienia, ale jednocześnie inne rasy są przede wszystkim, inne krzyżówki
inne
ras.
Tak, jest. I to nam tu sprowadzili.
No ale z drugiej strony, jeśli to produkują taniej niż na przykład nasi rolnicy, bo nasi rolnicy to robią w takich warunkach, jakie mają, no to...
Ale proszę pana... Z tej dużej świni nie da rady wyrobić dobrej kiełbasy. Ta pani opowiadała, że nie dadzą rady w żadnym wypadku. Oni starają się jak mogą i nie dadzą
rady. To mięso ma inny smak.
No tak.
Ale mamy fachowców tutaj.
Ja bym powiedział...
Fachowcy, jak może? Coś oni chcą, to niech przyjdą do mnie do Zielonki, się nauczą.
Ale nie, nie, tutaj są właśnie inspektorzy, którzy sprawdzają jakość tego, co nam na rynku proponują producenci. Pan Marek Szygielski.
Tak. Znaczy potwierdzam, że ta wspomniana tutaj masarnia rzeczywiście robi świetne wyroby. Natomiast, tak jak już wcześniej wspomniałem, problem między produkcją przemysłową a taką bardziej lokalną powoduje, że te produkty zaczynają się znacząco różnić, chociaż są i z jednej i z drugiej grupy mogą być bezpieczne. Natomiast rzeczywiście jakość zaczyna się rozchodzić. Myślę, że tutaj dużą rolę może odegrać zmiana przepisów, która nastąpiła na początku roku i pojawienie się jak takich dwóch kategorii prawnych. Rolniczy handel detaliczny, który pozwala producentom rolnym przetwarzać we własnym zakresie produkty pochodzące z własnego gospodarstwa i je oferować do sprzedaży konsumentom finalnym. To jest jeden element. Drugi element, i to być może będzie taka znacząca przeciwwaga dla tego procesu uprzemysławiania produkcji. Drugi element to jest możliwość znakowania produktu znakiem produkt polski.
Tylko z surowca polskiego.
No nie, nawet
Nie, tam jest...
Bardziej restrykcyjnie nawet jest.
Tam jest tak, że główne produkty, główne składniki muszą pochodzić nie tylko ze świni ubitej w Polsce, ale ze świni urodzonej w Polsce, wyhodowanej w Polsce i przerobionej
co
w Polsce.
Co podetnie z kolei podstawę importu prosiąt, bo to... dużo prosiąt się importuje do polskich chlewni z Niemiec i Danii.
Tak.
Jeśli prosie nie jest urodzone w Polsce...
Moim zdaniem to też wpłynie na odbudowanie produkcji trzody chlewnej w Polsce. To znaczy powinno wpłynąć, tak mi się wydaje, że
a zwłaszcza stada macior, no i produkcji prosiąt.
To jest bardzo...
Bo u nas niby jeszcze dosyć dużo, bo powyżej 10 milionów sztuk trzody chlewnej jest, ale w dużej części są to świnie importowane w formie wachlaków i prosiaków.
Tuczniki pochodzące urodzonych gdzie indziej.
Jeszcze na paszach w dodatku też zaimportowanych, tak, w ślad za prosiętami.
Trzeba sobie powiedzieć, ten system żywienia zwierząt się zmienił. I pewnie już nie wrócimy do ziemniaków parowanych.
Wiadomo, prawda? Oczywiście.
Ale ten system się zmienia. Niemniej tutaj pan dyrektor tu wspomniał o tym produkcie polskim. To jest moim zdaniem bardzo ważna zmiana, ponieważ konsument widząc na etykiecie, bo to jest dobrowolne oznakowanie, produkt polski, może szukać wreszcie takiego wyrobu. I przynajmniej przy produktach nieprzetworzonych, tu właśnie jest mowa o mięsie, to trzeba pamiętać, bardzo ważna ta istotna rzecz. Urodzone świnie muszą być. Musi być chów i ubój w Polsce. I tylko takie mięso będzie można oznakować produktem polskim. Oczywiście tu ministerstwo pokazało, jak to logo ma wyglądać, ten logotyp ma wyglądać. To jest flaga biało-czerwona, u góry na białym tle produkt.
Ale kto to będzie sprawdzał?
I to jest kompetencja naszej inspekcji. To zostało znowelizowane w naszej ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i to weszło od tego roku.
I będzie się kontrolować na etapie produkcji.
No już to musi być. Producent musi nam udokumentować już skąd ma, czy w ogóle był w stanie wyprodukować z polskich świń właśnie, jak będzie oznakowywał takie towary. Bo powiem szczerze, trzeba pamiętać o jednym. Ta nazwa jest nieobowiązkowa, ona jest dobrowolna, czyli ona jest dla tych, którzy chcą produkować polski wyrób i oni mają prawo go tak oznakować. A jeśli odnosząc się do produktów przetworzonych, to 75% tych składników użytych do wyrobu przetworzonego musi mieć pochodzenie polskie, a 25% może być zewnętrzne, no bo nie mamy wszystkiego. Nie mamy pieprzu w Polsce, prawda? Nie mamy oliwy w Polsce, nie mamy oliwek, a mogą być to użyte te składniki właśnie przy produkcji tego składnika złożonego.
Uważa jest to, że podstawowy surowiec ma być polski,
tak,
czyli mięso.
Nie będzie można również go zastępować. To nie, że ktoś na przykład do wyrobu jakichś pulpetów doda część mięsa polskiego, a powie, ach, 25% mogę część dać duńskiego. Nie, takiej rzeczy nie będzie można, bo nie będzie można zastępować składnika składnikiem, który można pozyskać w Polsce. Tylko jest jeszcze jedno pytanie. Ten wyrób powinien moim zdaniem być opłacalny również dla tego, który go produkuje.
Czyli droższy, czyli musi być popyt. Jeszcze.
No ale to musimy się przyzwyczaić do tego, że za tą jakość, no niestety będzie trzeba troszeczkę zapłacić. I myślę, że konsumenci wolą dać trochę więcej pieniędzy, ale żeby to było lepsze i bardziej nam smakowało.
Odbiorę drugi telefon. Halo?
Dzień dobry panom, witam. Proszę panów, ja odnośnie takiej zdrowej żywności, ekologicznej wręcz.
To jest taki chwyt, wie pani, zdrowa żywność.
Ja się przekonałam.
Ale tak. Nie używajmy tego sformułowania.
Jadąc Szubina na Bydgoszcz, Kołaczkowie, gospodarstwo jest po prostu ekologiczne, sprzedają żywność ekologiczną. Marchew na przykład rośnie przy drodze, przy tej ruchliwej trasie, gdzie jedzie się do Szubina, gdzie ciąg samochodów. Wielkie ekologiczne gospodarstwo, gdzie wszystkie produkty, wiadomo, że dużo droższe, dotąd kupowałam i tak się zraziłam, bo po prostu to się w głowie nie mieści. No, ktoś nad tym czuwa.
No, oczywiście, że te gospodarstwa są atestowane, ale nie przez inspekcję.
Tak, tu trzeba sobie powiedzieć, że...
A jakoś możecie państwo, bo to jest po prostu tak od lat, a ci gospodarze jeżdżą po różnych jako ekologiczne i w Przysieku, i z Radiu Maryja, i w toruńskich tych różnych tam po prostu. A przecież tam jest tyle ołowiu i spalin z tych samochodów, więc jak to tak po prostu ktoś, żeby nad tym zaczuwał?
Tak, tutaj...
Nawet jeżeli sprzedają sery i karmią tym zwierzęta, z których robią, bo mogą, chociaż sprzedają warzywa, tak, ale po prostu karmią tymi no, napakowanymi po prostu spalinami, to przecież to się odbija na wyrobach, na wędlinach, na mleku, żeby no ja już tak interwencyjnie po prostu też i bardzo, bardzo proszę. Zmienił mi się bardzo stosunek do tej ekologicznej, zdrowej żywności.
No właśnie dlatego też rozmawiamy o tym, o zafałszowaniach, bo to też dotyczy także i pewnie części producentów tak zwanych ekologicznych w jakimś stopniu, no bo wiadomo, że nie wszyscy są uczciwi,
a można... Jak można było przy tak ruchliwej trasie dać komuś atest ekologicznego gospodarstwa? No, po prostu bardzo proszę państwa, no może no pan Andrzej Krystek jest taki, że tak powiem, dobry, od dobrych rzeczy. Interwencje proszę
spróbujemy zainteresować się tym oczywiście.
Dziękuję państwu za wspaniały program, za wszystkie programy, bo naprawdę macie dobre programy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiam.
Pan Marek Szczygielski.
Znaczy, bym chciał powiedzieć tak, żywność ekologiczna jest najdokładniej kontrolowaną żywnością w Polsce i w Unii Europejskiej. Kontrolują ją jednostki certyfikujące, bo żeby nazwać produkt ekologicznym, trzeba mieć certyfikat rolnictwa ekologicznego. I nad tym czuwa jednostka certyfikująca. Jednostkę certyfikującą kontroluje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Również inspekcja kontroluje samych producentów. To są najczęściej kontrolowane, najdokładniej kontrolowane gospodarstwa rolnicze w Polsce. O ile znam nasz teren, te warzywa, o których pani mówi w Kołaczkowie, to nie jest gospodarstwo ekologiczne, to jest grupa producencka, nie będę wymieniał nazwy.
Używająca symbolu ekologicznego?
Nie wiem, czy ona używa, bo tego nie widziałem. Natomiast pragnę zwrócić uwagę, że skutecznie eliminujemy z rynku wszystkie produkty, które mają w nazwie bio, eko, organik w sposób nieuprawniony.
A, bo to też musi być...
Tak, bo tylko te, które poddają się kontroli, przechodzą dwuletni okres konwersji, czyli przechodzenia z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne, tylko te produkty mogą używać w oznakowaniu swoich produktów tych pojęć. I to myślę, że jest już w tej chwili dość duży porządek na tym rynku zrobiony. Natomiast pojęcie, że jak ktoś prosto od rolnika kupuje, że to jest ekologiczne, to nie jest nieuprawnione. To jest nieuprawnione. Ono może mieć walory produktu, ten produkt może być de facto ekologiczny, ale trudno jest
taki
to...
swojski po prostu.
Trudno jest to zweryfikować. Tak. Weryfikacja może nastąpić tylko w wyniku szczegółowych kontroli, jakim te produkty są i te gospodarstwa są poddawane. To nie jest tak, że to ktoś może sobie nazwać ekologiczny. My kontrolujemy, znaczy inspekcja kontroluje, pobiera próby również na obecność pozostałości pestycydów, na obecność metali ciężkich, na obecność wielu innych szkodliwych substancji i produkty, które nie spełniają tych wyśrubowanych norm, po prostu nie mogą trafić na rynek z nazwą eko, bio lub organik.
No właśnie, jeśli tam nie jest napisane, że bio no, albo eko, to można tylko wmówić. I odbiorę kolejny telefon. Halo.
Dzień dobry, panie redaktorze. Jerzy z Bydgoszczy się kłania.
Witam.
Chciałbym się podzielić taką refleksją. Ostatnio przeczytałem sobie taki artykuł na temat właśnie żywności, którą się produkuje. Było tam takie zdanie, że ponieważ na Ziemi żyje ponad 7 miliardów ludzi, ja mówię globalnie w tej chwili, tak?
Tak.
Zaistniała konieczność dokładania, że tak powiem, do żywności chemii. Żeby to szybciej rosło, żeby to szybciej się tam produkowało, kurczaki, żeby szybciej rosły.
Dłużej leżało, dłużej było
tak,
przydatne
tak.
do spożycia.
Wie pan co, powiem pan, znaczy wiadomo, że trzeba mieć do tego oczywiście dystans pewien, bo artykułów na ten temat jest mnóstwo i można to przeczytać sobie gdzie się chce. Natomiast jak przeczytałem sobie to, co napisała pani pewna na temat tego, co znajduje się w parówkach, to powiem panu szczerze, że przestałem mieć parówki.
No tłuszcz przede wszystkim.
Nie tylko.
I to są i te panu, właśnie parówki dla dzieci, dla seniorów dietetyczne, tak? Dieta.
No, ale wie pan, to chodzi o to przede wszystkim, że dzieci ponoć bardzo lubią parówki, tak? Mhm. I one są, że tak powiem, no, trudno mi teraz znaleźć określenie, szprycowane jakimiś dodatkami smakowymi, które poprawiają smak tego produktu. No i dlatego to dzieciom smakuje, czy tam, no może nie tylko dzieciom, no pewnie innym też, dorosłym.
To oddajmy głos może panu Waldemarowi Sienko.
Jeśli mogę się podzielić. Prawdą jest to, że my kupujemy między innymi oczami, prawda? Jeżeli produkt leży na półce, tak, on ma ładnie wyglądać. To po pierwsze. Jak ładnie wygląda, to nam się wydaje, że on będzie smakował, a to niekoniecznie prawda.
To się ten przywiędnięty bywa nieraz zdrowszy.
No właśnie, a jak pomidorek ma kształt trochę inny niż no taki trochę inny, to już go nie chcemy, prawda? On musi być taki ładny, on musi być
dorodny.
Tak, dorodny, taki kolorowy, kolor odpowiedni musi mieć, prawda? Ogórek to samo. No i ta wędlina, czy tam powiedzmy jakieś inne mięsko powinno być ładne i to kupujemy. Natomiast no... Ja powiem szczerze, tak nie do końca jestem przekonany, jeśli chodzi o to, bo tak naprawdę na etykiecie możemy napisać wszystko, prawda?
No nie, bo to sprawdzi inspekcja i może być kłopot. To nie jest tak sobie...
Napisanie nieprawdy na etykiecie jest zafałszowaniem i jest bardzo surowo karane.
Ale tu odpowiadając panu na te parówki, dlatego ja nawiązuję, musimy czytać etykiety. Powinniśmy czytać etykiety, bo niestety przepisy... kiedyś obowiązywały na wędliny polskie normy. One były restrykcyjne i tak dalej.
Bardziej nawet niż unijne. Oczywiście. Pamiętam swego czasu, że wchodząc do Unii, martwili się producenci, a właściwie cieszyli, no bo
będą mieli lepsze wyroby.
Tam różniejsze po prostu są normy. Polskie były bardzo rygorystyczne.
Tak, i one obowiązywały właśnie do momentu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, a później, żeby konkurować niestety w ramach wspólnoty.
Tak, no bo nie mieliśmy szans z takimi regułami.
No ta jakość pogarszyła się i koniecznością uważam jest czytanie tej etykiety, ponieważ przeczytając w składzie, że w parówce jest na pierwszym miejscu wymieniony mom czy mdom, później skrobia.
A mom to przypominam tylko, że to jest właśnie tak, mięso odzyskane,
mięso odkostnione.
I to nie można nazywać mięsem. To jest mięso oddzielone mechanicznie, ale nie jest sklasyfikowane do kategorii mięsnej. I prawdą, tutaj się zgodzę z panem, że może być wyrób o nazwie parówka, w którym nie będzie mięsa.
Ani grama mięsa.
Pamiętajmy również o tym, że składniki, które są wymienione...
Ale słonina może być.
Które są po kolei wymienione w wyrobie, one są od ilości największej do najmniejszej. Jeżeli na pierwszym miejscu w tym składniku mamy właśnie wymienione mom, czy też mdom, czyli...
Ale czy podany jest ten skład recepturalny?
Receptury się nie podaje, tylko chodzi mi o to, że
składniki się podają.
Składniki bez udziału?
Tak, bez udział będzie wówczas, kiedy na przykład będziemy mieli do czynienia z parówką z cielęciną. I wówczas... Czy na przykład parówka z surowcem cielęcym, bo surowiec cielęcy, a cielęcina to też dwie różne rzeczy, prawda?
Tak, wiadomo.
I wówczas musi być podana procentowa zawartość na pewno tej cielęciny, żeby konsument miał...
30% na przykład.
Ja podam taką nazwę przetworu mlecznego. Jogurt o smaku truskawkowym z kawałkami owoców. To nie oznacza, że w tym jogurcie są truskawki i... a może być inny wsad owocowy, a smak, bo jest jogurt o smaku truskawkowym, może w ogóle być nie pochodzić z truskawki. No, a
smak truskawki można osiągnąć w różny sposób.
Tak jest. Wyekstrahowany na przykład może być on z pieczarki.
Państwu pozwolą, że jeszcze się odniosę do tego artykułu, o którym mówiłem. Tak się powołuję na niego, ale mówiąc szczerze, zrobił na mnie wrażenie, bo tam było mnóstwo takich różnych rzeczy. Jeżeli na opakowaniu jest tam wypisane E ileś tam, tych E ponoć jest ponad 500.
To rozporządzenie jest, jest grube.
No to przy czym ja nie wiem, czy E485 to jest co to ma być. To ja musiałbym być, nie wiem, no specjalistą
dla fachowca tego, tylko to
prawda,
jest.
Żeby się orientować.
No, funkcja technologiczna w tym etykiecie no, powinna być podana, czy to jest właśnie konserwant, czy to jest barwnik i najwyżej później po dwukropku powinno być wymienione na przykład konserwant i E takie, barwnik taki i taki. No to tak powinno być wyartykułowane na tym etykiecie. Ale ogólna zasada, nazwa nie może też wprowadzać konsumenta w błąd co do postaci środka spożywczego, prawda? I tutaj walczyliśmy z takimi synonimami, tam gdzie były używane gdzieś babuni, domowy,
tak.
Prawdziwy.
Chwytliwy.
A widzieliśmy, że w składzie no, używa się takich składników, że w produkcji domowej, czy nawiązując do wyrobów jakichś tam tradycyjnych, te środki nie były używane, wówczas było to sankcjonowanie karami pieniężnymi.
Babunia tego nie znała.
No przypuszczam, że dziadunio też nie. Także,
i nawet pradziadunio,
także, tym bardziej. Także na pewno nie stosowało w własnych wyrobach produkcji. Ja tu bym jeszcze upatrywał, bo mówiliśmy o produkcie polskim, ale bym upatrywał również w tej nowelizacji ustawy o rolniczym handlu detalicznym, bo to, co pan redaktor powiedział, przywołał pierwszą rozmowę, że kupuje od tego samego rolnika i żeby mieć pewność. Teraz taki rolnik będzie mógł to sprzedawać. Oczywiście będzie jakaś tam karteczka, że to jest rolniczy handel detaliczny. Będzie musiał się zgłosić, czy złożyć wniosek do odpowiednich inspekcji, ale
no też będzie się kontrolować.
Będzie to już uregulowane. Tu jeszcze jest kwota, o której trzeba wspomnieć, że będzie taki rolnik mógł sprzedawać, wolny będzie od podatku do kwoty 20 tysięcy, a później
rocznie.
Rocznie, a później będzie zryczałtowany ten podatek 2%, prawda?
To też jakiś taki limit dla handlujących rolników.
Tak, no ale wydaje mi się, że te 2% to nie jest aż tak dużo i byleby przepisy były precyzyjne, jednoznaczne i żeby mógł sobie rolnik z tym poradzić.
Bo to jest szansa dla tych mniejszych gospodarstw.
I to jest też
dla konsumentów.
Dla konsumentów jest istotny aspekt taki, że bo ten proceder kwitnie u nas, to nie ma co ukrywać. Natomiast teraz, jeżeli on zostanie z tego podziemia wyprowadzony, to będzie podlegał również kontroli. Nie takiej tam, żeby kogoś zniszczyć, tylko po prostu no, weryfikacja, czy wszystko jest tak, jak należy.
Czyli, że będziecie wpadać na Festiwal Smaku, czy też na Święto Śliwki do Strzelec Dolnych? Lub
nie,
też
Inspekcja Jakości Handlowej kontroluje producenta imprezy na miejscu produkcji, ale inne inspekcje też mogą mieć swoje do powiedzenia.
No tak, bo właśnie inspekcja działa w sferze produkcji.
A tu może tak trochę żartem powiem, że istotne jest zaufanie do tego produktu i do producenta, a jak mawiał pewien klasyk, najwyższą formą zaufania jest kontrola.
Sprawdzaj.
Świadomość, że można być skontrolowanym, działa bardzo mobilizująco na producentów.
I to jest rzeczywiście bardzo ważna sprawa. No, troszeczkę nam się ten handel z rzeczywiście tradycyjnymi wyrobami rozluźni. Miejmy nadzieję, bo to dopiero nabiera rozpędu, jako że sezon handlowy jeszcze się nie rozpoczął. Jeszcze te jarmarki, czy też kiermasze nie są organizowane.
Ale już pierwsi producenci się rejestrują w właściwych inspektoratach sanitarnych lub weterynaryjnych. Także myślę, że ten proces ruszy dość szybko, jak się ci pierwsi przekonają, że to się im opłaciło.
I to rzeczywiście będzie droga chyba we właściwym kierunku dla tych, którzy szukają tej tradycyjnej żywności, chociaż też dużo mówiliśmy o tej żywności, która No, jest bardziej skomplikowana technologicznie, zawiera bardzo dużo elementów, nie zawsze pożądanych i którą musi odkryć inspekcja handlowa, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Od tego właśnie jest, by sprawdzać na etapie produkcji, zanim to trafi na półki sklepowe.
Tak, i tu możemy powiedzieć, że zdarzały się takie sytuacje, kiedy ta inspekcja, weryfikując czy kontrolując producenta, wykazywała, że gdzieś w pierogach było za mało farszu, że w wyrobach jakichś garmażeryjnych podawano, że jest dodane mięso wołowe, a identyfikacja gatunkowa na specjalistycznym stwierdzeniu stwierdzała, że tam wołowiny nie było.
No bo tańsza jest wieprzowina.
No oczywiście, tańsza jest wieprzowina. Gdzieś na takich wyrobach garmażeryjnych typu pizza, typu zapiekanka, gdzie konkretnie producent wskazywał, z czym ona jest, czy z serem, czy z szynką, wykazywaliśmy, że ten procent tej szynki podany w oznakowaniu nie odpowiada zastosowanego. No i konsekwencją tego były oczywiście kary. No, wykrywanie gdzieś dodawanych właśnie karagenów, które nie widniały na etykiecie, bo one są dopuszczalne, prawda?
Ale jeżeli chociaż groźnie brzmi.
No, groźnie karagen. Brzmi karageny, ale no, są to stabilizatory.
Chłonące wodę.
Tak, chłonące wodę, ale jak są wykazane, no to ma prawo i można ich użyć, ale były takie sytuacje, kiedy inspektorzy wysyłając próbkę pod kątem badań, widzieli już, że nie ma ich na etykiecie, a wyrób najprawdopodobniej je posiada. I było wówczas w takich sytuacjach, kiedy to potwierdziło, są nałożone kary pieniężne. Również ten element gdzieś się pojawił, tu rozmawialiśmy o czcionce. Musimy pamiętać, że teraz rozporządzenie 1169 reguluje wysokość czcionki, tych podstawowych elementów.
Czytelne.
Czytelne, ale pokazuje również, że 1,2 mm powinny być te informacje.
Nie maszek.
Nie ma. Powinny być, co najmniej oczywiście, powinny być te podstawowe informacje wymienione. Były również takie sytuacje, że gdzieś nie zastosowano nie wskazano ilościowego zawartości składnika występującego właśnie w nazwie. No, przytoczyć tu możemy, na przykład jeżeli mamy do czynienia z chlebem mieszanym z pestkami dyni, czy z nasionami dyni, to musimy wiedzieć, ile jest procent tych pestek dyni, prawda? Czy to jest 1%, czy 5%, czy 6%. Nazwa, w której wskazujemy na jakiś charakterystyczny środek, musi również to być odzwierciedlone w składnikach w procentowej zawartości. I w takich sytuacjach...
I takie też ważne są takie sztuczki werbalne, bym powiedział. A mianowicie, jeżeli, już wracając do tej parówki, jeżeli parówka cielęca, to surowcem mięsnym może być tylko cielęcina. Ale jeżeli jest parówka z cielęciną, no to może być tej cielęciny na przykład 5%, ale musi być wtedy w oznakowaniu podane, że...
Czyli jednym słowem, czytajmy opakowania, a na opakowaniu powinno być wszystko. No cóż, musimy już kończyć nasze spotkanie dzisiejsze na antenie Polskiego Radia Pomorzajku.
A szkoda.
Każdy może pytać. Szkoda. Mam nadzieję, że wrócimy do tematu, bo to jest bardzo żywo wszystkich interesujący problem. W studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw. Zatem Państwa gośćmi byli pan Waldemar Sieńko, wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wieloletni kiedyś właśnie szef tej instytucji, pan Marek Szczygielski. Życzymy wszyscy smacznego zatem. Tak, Andrzej jest. Krystek, żegnamy się do następnej okazji spotkania.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Polskie Radio.